Szczęść Boże! W ramach magazynu ekumenicznego zapraszam do wysłuchania kolejnej wakacyjnej audycji Kościoła Prawosławnego. Dzisiejsze spotkanie jest realizowane w słupskim studiu Radia Koszalin przy mikrofonie proboszcz tutejszej wspólnoty ksiądz Mariusz Synak. Przygotowując niedawno do publikacji na stronie www.cerkiew.info materiały z dotychczasowych naszych spotkań, zdałem sobie sprawę, że na pół setki audycji żadna nie została poświęcona temu, co wydaje się niezwykle charakterystyczne dla Kościoła Wschodniego – ikonie. Pragnąc naprawić to niedociągnięcie, przedstawiam wam, moi drodzy, dwuczęściowy szkic, w którym wszystkiego będzie po trosze. Po trosze historii, po trosze teologii i po trosze osobistych refleksji. Aby jakoś usystematyzować prezentowane wiadomości i uczynić bardziej przystępnymi, spróbowałem przedstawić je w mocno nietypowej dla naszych spotkań formie dialogu. Pytanie, odpowiedź. Zapraszam więc na pierwsze z dwóch spotkań poświęconych ikonie. W przerwach zabrzmią utwory cerkiewne, z których pierwszy to fragmenty tzw. modlitw wejścia, odmawianych przez duchownych wchodzących do prezbiterium przed świętą Eucharystią. Jedna z tych modlitw w przekładzie polskim brzmi: Przeczystej Twojej ikonie, o dobry, oddajemy pokłon, prosząc Cię, Chryste, o darowanie przewinień naszych. Ty bowiem dobrowolnie zechciałeś wstąpić ciałem na krzyż, aby tych, których stworzyłeś, wybawić z niewoli wroga. W tle natomiast usłyszymy hymn do Bogu Rodzicy: Zaprawdę godnym jest wielbić Cię, Bogu Rodzico. Wykonuje chór męski pracowników Wydziału Wydawniczego Patriarchatu Moskiewskiego.
Прощение прегрешений наших, Христе Боже, волею поблаговолим, если плотью взыти на крест, да избавишь, и я же создал, если от работы вражия, тем же благодарственно побеем ти, радости исполнил, если вся спаси наш, пришедший спасти мир, милосердие сущий источник, милости сподоби нас, Богородице, призрено люди согрешившие, яви яко присно силу Твою, на тяму уповающе, радуйся в обием Ти, як уже иногда говорим, бесплотных архистратий.
Więc jak to jest z tą ikoną? Skąd w ogóle tyle zamieszania? Ikona jak ikona, wisi, modlą się do niej, oddają cześć, jedna ładniejsza, druga nieco mniej udana. W czym tkwi problem? Problem w tym, że ikona liczy sobie już bez mała 2000 lat, a my ciągle nie potrafimy do niej dorosnąć. A mogłoby się wydawać, że opanowaliśmy wszelkie możliwe rodzaje sztuki i techniki artystycznej, znaleźliśmy sposoby ich pojmowania i krytyki. I jest w tym sporo racji. Z pewnością to, co pochodzi od samego człowieka, jesteśmy w stanie wytłumaczyć i w dużym stopniu zrozumieć. Czy to sugeruje, że ikona nie pochodzi od człowieka? Przecież to autor planuje i wykonuje ikonę. I tak, i nie. I to jest podstawowa prawda, od której należałoby zacząć. Czy widziałeś kiedyś prawdziwą ikonę podpisaną przez autora? Pozwolę sobie odpowiedzieć za ciebie – nie. Nawet jeśli byłeś na przykład w Grecji i kupiłeś dobrą ikonę i znalazłeś na niej jakiś napis, to tylko o treści wykonano ręką takiego a takiego. Powtarzam, ręką. Zaś prowadzenie tej ręki i sama inspiracja są dziełem Stwórcy. Czy święty Andrzej Rublow podpisał się pod Świętą Trójcą? Skądże? To chyba trochę tak jak z Pismem Świętym. Człowiek pisał, a Duch Święty szeptał mu do ucha. I jest w tym dużo racji, gdyż ikonę ojcowie Kościoła nazywają Ewangelią w obrazach, barwach i liniach. W sytuacjach, gdzie język staje się bezradny, ikona przejmuje jego funkcję i w innym języku, sobie właściwym, tłumaczy prawdy wiary. A fakty, dowody? Ikona jest teologią. My przyzwyczailiśmy się szukać teologii wyłącznie w książkach, artykułach i traktatach. To przyzwyczajenie błędne, a na dodatek sprzeczne z dogmatem. Otóż VII Sobór Powszechny w 787 roku orzekł, że malarstwo chrześcijańskie jest takim samym źródłem objawienia, co święta Ewangelia i tajemnica krzyża, więc ikonom należy się taka sama cześć. To, co Ewangelia mówi nam słowami, ikona zwiastuje nam i czyni dla nas obecnym, dodano na kolejnym soborze. Ikona jest widzialnym znakiem niewidzialnego. Dlaczego aż Sobór Powszechny zajął się tą sprawą? Czy nie było to oczywiste? Otóż właśnie nie było. I ta niejasność zrodziła jeden z największych sporów dogmatycznych w całym Kościele. Można powiedzieć, że wstrząsnęła jego fundamentem. Choć ostatecznie ikona zwyciężyła, to Kościół poniósł ciężkie straty. Trzeba tu zaznaczyć, że stosunek Kościoła do ikony od samego początku był ostrożny. Do czasu, gdy pytanie o oddawanie czci ikonom nie wiązało się ściśle z pytaniem o wcielenie Chrystusa, Kościół dopuszczał różny stosunek do ikon. Z jednej strony nie zabrania używania ich w celu głoszenia wiary i dla modlitwy tym, którzy uzyskiwali z tego duchowy pożytek, ale jednocześnie nie narzucał tego tym spośród chrześcijan, którzy bali się, że tradycje pogańskie są jeszcze zbyt silne, by można było bezpiecznie propagować święte wizerunki. Podsumowując, można powiedzieć, że do VIII wieku czczenie ikon nie było obowiązkowe i powszechne. Z drugiej zaś strony nie można też stwierdzić, że kult ikony pojawił się dopiero po VII Soborze Powszechnym, czyli po 787 roku. A jakie fakty mogłyby to potwierdzić? W 79 roku naszej ery tragiczna w skutkach erupcja Wezuwiusza zniszczyła dwa rzymskie miasta, Pompeję i Herkulanum. W czasie prac wykopaliskowych znaleziono tam obrazy, sceny wydarzeń biblijnych, znaki Krzyża Świętego. Pamiętajmy, że święty apostoł Paweł głosił Ewangelię w oddalonej o 10 kilometrów od Pompejów Puteoli, o czym czytamy w 28 rozdziale Dziejów Apostolskich. Z drugiego krańca Imperium Rzymskiego, z katakumb Dura Europos w Międzyrzeczu Eufratu i Tygrysu, czyli Mezopotamii w Syrii, dotarły do nas freski z wizerunkiem Marii Dziewicy, datowane na II-III wiek. Jeśli już jesteśmy przy temacie Bogurodzicy, posłuchajmy modlitwy odmawianej przed poczajowską ikoną Matki Bożej, chór mnichów z poczajowskiej ławry, melodia grecka.
Thank you.
Czy w takim razie ikony są wynalazkiem chrześcijańskim? Stanowczo nie. Jedną z istotnych cech człowieka współczesnego, który również dzięki niej miał odwagę nazwać sam siebie homo sapiens, czyli człowiekiem myślącym, jest cenienie piękna i dążenie do niego. Dusza ludzka potrzebuje tego piękna, poszukuje go. Cała kultura ludzkości jest przepleciona poszukiwaniem i odwzorowywaniem piękna. Biblia również świadczy, że u podstaw świata leżało piękno i człowiek początkowo miał w nim udział. Wygnanie z raju to rozerwanie więzi ludzkości z prawdą, z pięknem. Święty apostoł Jan w swym pierwszym liście pisze, że cały świat tkwi w złym, czy też w innym przekładzie w mocy złego, podkreślając jednocześnie, że świat nie jest zły sam po sobie, lecz tylko zło, które wtargnęło do świata, skaziło jego piękno i harmonię. Ludzkość powracając do Boga wstępuje na drogę sztuki w najwyższym wydaniu i stąd widzimy tak udane dzieła sztuki, poczynając od świątyń pogańskich. No dobrze. Ale którędy przebiega granica między wizerunkiem chrześcijańskim i pogańskim? Oczywiście podstawowym kryterium jest treść przekazu, a pośrednim czas powstania dzieła. Zgodnie z tradycją, pierwszą ikoną chrześcijańską było odbicie twarzy Chrystusa na chuście podarowanej królowi Edessy Abgarowi, który to, będąc chorym na trąd, prosił Jezusa o przybycie. W odpowiedzi otrzymał tę właśnie chustę i został uzdrowiony. Jest to źródło i fundament wszystkich innych ikon. Na pamiątkę tamtego wydarzenia ikony tego typu noszą nazwę nieludzką ręką uczynionych. Zaś słowo ikona, co powinienem chyba powiedzieć na samym początku, w języku greckim oznacza obraz. Skomplikowane metody badawcze pozwoliły odkryć ślady oblicza na słynnym całunie turyńskim, którego tajemnica mimo zastosowania wyrafinowanej metody badawczej izotopu węgla C14 nie została jeszcze ostatecznie rozwiązana. Jednak trudno jest kwestionować głębokie podobieństwo oblicza z całunu i ikon typu nieludzką ręką uczynionych. Jest to zbieżność dziwna i zdumiewająca. To wizerunek Chrystusa, a skąd wiemy, jak wyglądała Matka Boża? Zgodnie z tradycją Kościoła to święty ewangelista Łukasz jako pierwszy utrwalił wizerunek Marii z Dzieciątkiem. Z łukaszowych ikon do naszych czasów nie dotrwała żadna, a przynajmniej nic o tym nie wiemy. Choć przypisuje mu się liczne ikony, bardziej prawdopodobnym jest, że wywodzą się one z łukaszowych oryginałów i naśladując je, przechowują cząstkę ich przesłania. Same jednak nie mogą pretendować do miana własnoręcznych dzieł świętego ewangelisty. Jeśli zaś chodzi o zastosowane wówczas techniki i styl, to można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że święty Łukasz był człowiekiem bardzo wykształconym, w dobrym, starożytnym znaczeniu tego słowa. Najwidoczniej studiował również w jakimś stopniu malarstwo. Dlatego posłużył się ówczesnymi, klasycznymi technikami. Jakie to były techniki? Otóż stosował technikę enkaustyczną, to jest nakładał na deskę rozpuszczone w wosku gorące farby. Technika bardzo mozolna, żmudna i czasochłonna, ale też nie dopuszczająca byle jakości. Na podstawie powyższego można stwierdzić, że autor nie stworzył jakiejś specjalnej, ekskluzywnej techniki, lecz posłużył się tą ogólnie znaną i powszechnie stosowaną przez współczesnych mu artystów. Nie wzgardził więc tym, co zastał, co zostało wypracowane przez pogańską, daleką jeszcze od pełni objawienia kulturę, lecz przejął tę niewyszukaną sztukę i uświęcił ją. Dzięki temu wysiłek wielu pokoleń dążących do stworzenia godnego wizerunku ludzkiej osoby nie został zmarnowany, co w rezultacie zaowocował techniką szlachetną i godną na tyle, by móc otrzeć się o boskość. Czyli Kościół przejął te techniki, ale przecież to techniki pogańskie. Tak, ale nikt nie wyłamywał otwartych drzwi. Tu mała uwaga. Kościół przejął nie techniki sztuki kultowej związanej ze zdobnictwem świątyń pogańskich, lecz techniki codzienne, bezpośrednio związane z życiem i ze śmiercią, zwłaszcza ze śmiercią. Dlaczego tak? Zaraz postaram się wyjaśnić. Otóż najbliższe ikonie były portrety grobowe ówczesnych arystokratów, wykonane oczywiście w technice enkaustycznej, wywodzące się ze szkoły aleksandryjskiej z Egiptu. W dzisiejszym świecie sztuki są znane pod nazwą portretów z Fayum. Z tego co wiemy, w Polsce znajdują się 3 takie dzieła. Kiedy ogląda się te obrazy, bezwiednie nasuwa się skojarzenie z najstarszymi ikonami. Tak znaczne łączy je podobieństwo. Nawiasem mówiąc, portrety te wykonywane były najprawdopodobniej jeszcze za życia przedstawianej przez artystę osoby i przechowywane w ukryciu aż do odpowiedniej chwili, to jest do śmierci zainteresowanego. Chrześcijanie aleksandryjscy nawróceni około roku 70 przez świętego apostoła Marka w sposób naturalny wnieśli tę tradycję do kościoła, co zaowocowało zwyczajem umieszczania takich portretów na grobach zmarłych eremitów, pustelników i męczenników. A co było potem? Potem chrześcijaństwo wyszło z ukrycia, a wraz z nim towarzysząca mu sztuka. Zwycięstwo cesarza Konstantyna nad Maksencjuszem w 312 roku pomogło zalegalizować chrześcijaństwo, a od momentu nawrócenia się cesarzy ogromne rzesze konwertytów wstąpiły w szeregi kościoła. Pamiętajmy, kościoła zahartowanego w prześladowaniach, ale biednego. I tu pojawiają się olbrzymie środki finansowe. Powstają instytucje mecenatów, sponsorów, rośnie zapotrzebowanie na przedmioty kultu. Powstają szkoły ikonograficzne, architektoniczne, śpiewacze. Ikona nabiera dynamiki, osiągając ostatecznie swą pełnię za czasów panowania ostatniego wielkiego cesarza rzymskiego Justyniana, to jest w połowie VI wieku, w okresie nazywanym dziś Złotym Wiekiem Bizancjum. Owocem tych przemian jest ikona, spójna, harmonijna, pełna wewnętrznego rytmu. Mała przerwa, ponownie chór mnichów z Ławry Poczajowskiej, tym razem bracia wykonują utwór pod tytułem Źródło uzdrowień i umocnienia wiary, czyli kondakion akatystu wykonywanego przed poczajowską ikoną Bogu Rodzicy, melodia grecka. Jak odnoszono się do ikony na wschodzie? Pierwszą oficjalną wzmiankę o przedmiocie tego szkicu znajdujemy w aktach soboru in Trullo, obradującego w latach 691-692. Kanon 82 tego soboru żąda od artystów, aby nie przedstawiali Chrystusa symbolicznie jako baranka, ale ukazywali jego ludzki aspekt, jego wcielenie, przez które zbawił świat. Ale to nie rozwiązywało problemu. Pobożność ludzka, szczególnie w przepojonym mistyką Bizancjum, przyjmowała niekiedy dość dziwne i nietypowe formy, często wykraczające poza dozwolone ramy. Pamiętajmy, że nie był to już kościół wyznawców i męczenników, ale w dużej mierze ludzi, którzy nie musieli stawiać czoła prześladowaniom. Mało tego, pochodząc często z rodzin pogańskich, wnosili do kościoła mentalność daleką od chrześcijańskiej. Bywały przypadki, że ikona stawała się ojcem chrestnym katechumena. Często chleb eucharystyczny przed spożyciem umieszczano, zapewne dla większej jego świętości, na ikonie. Ozdabiano ikonami odzież. Zaczęto w końcu zamieniać świętą komunię farbą zdrapywaną ze świętych wizerunków. Jednym słowem zaczęto oddawać ikonom przesadną i niezrozumiałą cześć. Te praktyki były ostro potępiane, tym niemniej miały miejsce. I to sprowokowało przeciwników ikon, tzw. ikonoklastów, do działania, wręczając im do ręki argument olbrzymiej wagi. Cóż się zatem wydarzyło? Marginalny do tej pory sprzeciw wobec ikon podtrzymywany przez ikonoklazm żydowski i islamski, płynący ze wschodnich granic cesarstwa, wybuchnął nagle z wielką siłą, znajdując potężnego sprzymierzeńca, bizantyjskiego cesarza Leona III Izaurejczyka. Występując przeciw wizerunkom Chrystusa i świętych, cesarz uważał, iż nie powinny one być przesadnie czczone. Trzeba sprawiedliwie zauważyć, że kryzys ten pogłębiły przyczyny zakulisowe, polityczne i ekonomiczne. Chodziło m.in. o nieopodatkowany olbrzymi dochód monasterów czerpiących z ikonografii wielkie zyski, co z kolei prowadziło do niezależności monasterów, czyniąc z nich państwa w państwie. Ale najważniejszą kwestią zdecydowanie pozostawała teologia i walka o czystość ortodoksji. Sytuacja osiągnęła apogeum w 754 roku, gdy, uznany po latach za heretycki, synod w Hierakoł Konstantynopola uznał, że bóstwo Chrystusa pochłania naturę ludzką, uznając tym samym ikonę za przedstawienie na wskroś fałszywe. Co prawda papież rzymski Grzegorz III, synod rzymski w 731 roku ekskomunikowali ikonoklastów, to jest przeciwników ikon, ale pozostało to bez większego echa. Na chrześcijańskim wschodzie masowo usuwano ikony ze świątyń i domów, niszczono je, zamalowywano freski, grabiono i palono monastery, a dobra należące do nieposłusznych cesarskiej władzy obrońców ikon konfiskowano. Ikonografów traktowano jak heretyków, torturowano, więziono, skazywano na banicję. Znana jest historia pewnego mnicha z Nikomedii. Został doprowadzony przed oblicze cesarza, który rzekł do niego: czy nie wiesz, głupi mnichu, że mogę deptać ikonę Chrystusa, nie obrażając jego osoby? Na to mnich rzucił na ziemię monetę z wizerunkiem cesarza i odparł: więc mogę deptać po tej monecie, nie obrażając cię. Straż pojmała mnicha i skazano go na śmierć. Jak długo trwały prześladowania? Zakończył je, choć nie ostatecznie, VII Sobór Powszechny, to jest 787 rok w Nicei, który przywrócił kult ikon, choć ostatni wybuch przemocy i sprzeciwników wobec świętych wizerunków miał miejsce za panowania cesarza Leona V Ormiańczyka. Dopiero ostateczne zwycięstwo ortodoksji w 834 roku położyło kres temu tragicznemu okresowi w historii Kościoła. Wynika z tego, że większość ikon sprzed VIII wieku została zniszczona. Niestety tak. A te bardzo nieliczne, które posiadamy, pochodzą z terenów niezależnych od cesarzy bizantyjskich, z odległych klasztorów greckich, koptyjskich, z Egiptu, z monastery świętej Katarzyny na Synaju, w końcu z Rzymu, Gruzji i Armenii. Sporo już wiemy o historii ikon, ale dlaczego tak naprawdę możemy oddawać im cześć? Przytoczę tylko kilka podstawowych argumentów. Przez swoje wcielenie Chrystus przekreślił prawo mojżeszowe i zakaz sporządzania wszelkich obrazów. Stary Testament ustąpił miejsca nowemu. Starotestamentowe słowo przekształciło się w nowotestamentowy obraz. Kto mnie widzi, widzi i Ojca. Słowa Jezusa zapisane w 14 rozdziale Janowej Ewangelii bardzo wyraźnie to potwierdzają. Temat ten rozwija święty apostoł Paweł, który widział w Chrystusie obraz Boga niewidzialnego. Ikona Chrystusa nie jest przedstawieniem tylko Jego bóstwa lub tylko Jego człowieczeństwa. Jest przedstawieniem Jego osoby, a ta z kolei, jak to sprecyzował IV Sobór Powszechny Chalcedoński, jednoczy dwie natury, boską i ludzką. Nie wolno też mylić ikony z osobą, którą przedstawia, tak zwanym archetypem. Cześć oddajemy archetypowi, nie zaś materii ikony, jak to określił VII Sobór Powszechny w Nicei. Moi drodzy, na tym kończymy pierwszą część naszej wędrówki w świat ikony. Już dziś zapraszam na drugą i zarazem ostatnią pogadankę o ikonach, która zostanie wyemitowana w drugą niedzielę września. Do usłyszenia z Panem Bogiem, ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk. A na zakończenie hymn dziękczynny ku czci Bogu Rodzicy o Waleczna Hetmanko, pochodzący z akatystu celebrowanego przed ikoną Matki Bożej. Wykonuje chór mnichów z Poczajowa.